Teraz w Krotowskiej Audycji Literackiej, zgodnie z zapowiedzią, moim gościem jest Tomasz Białkowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Spotykamy się już po raz wtóry w tej audycji i bardzo się cieszę, że ponownie możemy to zrobić i że okazją do naszego spotkania jest książka, która miała premierę przed kilkoma dniami i nazywa się Spica. Podzielę się tym, czym się podzieliłam z panem jeszcze przed tym, jak rozpoczęliśmy nagrywać tę rozmowę, że właśnie pomyślałam sobie, będąc tak na początku lektury tej książki, że znowu obraca się pan w tych swoich charakterystycznych dla siebie mocnych, mrocznych klimatach. Coś nowego, ale jednak nadal osadzonego w tych właśnie takich, tak jak powiedziałam, mrocznych, ciemnych, zawiłych, takich trzymających w napięciu klimatach.
Rzeczywiście można tak powiedzieć. Ja pamiętam, że kiedy kiedyś pojawiłem się w jednym z moich warszawskich wydawnictw, bo ja te wydawnictwa ciągle zmieniam. Mam nadzieję, że teraz zatrzymam się na dłużej. Więc pamiętam, że spotkałem prezesa wydawnictwa, który powiedział, a to nasz pan od mrocznych klimatów. I rzeczywiście coś w tym jest. Ja uprawiam tę swoją twórczość dwutorowo, bo opisuję zarówno powieści psychologiczne, jak i powieści sensacyjne, tak bym powiedział. Właściwie są to thrillery, ja bym je tak zaliczał. Warto by było wspomnieć o tym, że ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, to jest kolejna część przygód bohaterki, która się nazywa Iga Spica. Stąd właśnie taki tytuł Spica. Myślę, że tytuł bardzo ciekawy, bo taki tajemniczy, nieoczywisty, bo już pytano mnie, co to jest ta szpica, więc ja musiałem prostować, że to nie jest żadna szpica,
bo
że to jest
skojarzenie.
Spica. Mhm. Tak, bohaterka tak po prostu się nazywa. Warto też by było parę zdań powiedzieć o tym, co było wcześniej, ponieważ sensacja, w moim przypadku te thrillery, ma to do siebie, że możemy obserwować rozwój bohatera i tak też jest tutaj, bo chciałbym powiedzieć słuchaczom, że pierwsza część przygód Igi Spicy nosiła tytuł Powróz i pojawiła się na rynku księgarskim 6 lat temu, to był rok 2014. I wówczas Spica została zaprezentowana jako taka postać, która doświadczyła bardzo traumatycznego przeżycia w postaci śmierci syna. I to jest taki mit założycielski tej postaci, bo ja przypomnę, że jej syn został po prostu zamordowany na przystanku autobusowym w Warszawie. Bohaterka przeszła załamanie nerwowe, natomiast sprawca tego czynu trafił do więzienia, gdzie po prostu stracił życie. Można tylko domniemywać, co się stało. Policja twierdziła, że to było samobójstwo, no ale jak wiemy, każde więzienie ma swój kodeks i różnie to mogło być. Przestępca mógł po prostu zostać zaszczuty, czy po prostu ktoś mu mógł pomóc. No tego już nie będziemy wiedzieli, ponieważ ten wątek jest zamknięty, natomiast pojawia się ojciec tego człowieka, który pała rządzą zemsty. I w wielkim skrócie i Spica trafia, ratując się przed tym mściwym ojcem, na warmińską prowincję. I tutaj rozpoczyna się jak gdyby jej prywatne śledztwo. Nie będę zdradzał, jak to się skończyło, odsyłam do książki, która pewnie w księgarniach jest nieosiągalna po tylu latach, ale wiem, że jest bardzo fajnie przyjęty audiobook, że doczekał się drugiego wydania. Książka jest wypożyczana, więc odsyłam do bibliotek. No i teraz wracamy do tej mojej mroczności. Rzeczywiście jest w tych powieściach dużo mroku. Tak widocznie już mam, w takich klimatach się dobrze czuję. Nie zanosi się, żebym pisał inaczej, ponieważ mam w szufladzie kolejną powieść i co tu dużo mówić, wesoła to ona również nie jest.
Również nie jest. To jest któraś książka pana autorstwa, którą też miałam przyjemność przeczytać i jakby od razu wiem, czyją książkę biorę do ręki. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co pan mówi o tej bohaterce, ponieważ chociaż mamy tutaj trzech takich głównych bohaterów z Spicy, bo jest jeszcze Antoni Styczeń i Karol Adamczyk, którzy to są właśnie tacy główni bohaterowie, ale nawiązać chciałam do tego, co właśnie mamy w Powrozie i to, co jest związane z zabójstwem jej syna. To jest wydarzenie, które pan tak skonstruował, że ono ma też duże piętno w tej książce i bardzo, ja bym powiedziała, determinuje tę bohaterkę. To się jakby za nią ciągnie i też tutaj w tej książce odgrywa dużą rolę, więc ta kontynuacja jest taka, powiedziałabym, zauważalna dość mocno, nawet nawet takie wszystkie konsekwencje tego wydarzenia, włącznie z jakimiś cielesnymi znakami, się za nią też tutaj ciągną w tej spice.
Tak, rzeczywiście spica nie potrafi się pozbierać po śmierci syna i to właściwie jest taki stan, taki trwały. Mało tego, ten stan się pogłębia, bo ja chciałem powiedzieć tutaj, że spica zachorowała na hafefobię. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, po prostu jest to lęk przed dotykiem drugiego człowieka. I teraz myślę sobie tak, nawet idąc tutaj do studia, pomyślałem sobie, że jest w tym coś takiego, przepraszam, że sobie schlebiam, ale takiego troszeczkę wizjonerskiego, ponieważ no, żyjemy teraz w takim czasie, kiedy ludzie boją się dotyku drugiego człowieka, więc myślę, że jak gdyby łatwiej im będzie zrozumieć, w jakim stanie ona przebywa. Jest to kobieta, której śmierć syna właściwie zniszczyła wszystko, bo rozwiodła się, zmieniła pracę. Właściwie nie może się nigdzie zakorzenić tak naprawdę. Przybywa na warmińską prowincję. Pretekstem są pieniądze oczywiście, tak? Z drugiej strony ona próbuje jak gdyby w ten sposób udowodnić sobie, że jeszcze potrafi nawiązać kontakt z ludźmi, że jest w stanie wytrzymać w ich obecności. I myślę, że ten wątek jest bardzo tutaj mocno zaakcentowany i tak myślę, że tak stale rozwijany, bo ta postać coraz bardziej się jak gdyby oddala od ludzi, no ale ci ludzie też nie oszukujmy się, nie pozostają jej dłużni.
Mhm, to prawda. I tak absolutnie na marginesie chciałabym dodać, że akurat spotykamy się na tej rozmowie przy okazji bardzo brzydkiej pogody, dużego pogorszenia pogody, jakie ma miejsce teraz w Olsztynie. Silny wiatr, opady deszczu i akurat w takich warunkach atmosferycznych Iga Spica przybywa na tę warmińską prowincję i też przewija się tam taki... To był orkan, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale pamiętamy to, którego meteorolodzy ochrzcili mianem Ksawery. Pan go też w tej książce umieszcza, więc my też coś takiego teraz przeżywamy. Także taka analogia, zupełnie przypadkowo.
Przynajmniej wczoraj żeśmy przeżywali w nocy, bo rzeczywiście wiało wczoraj potwornie. Tak, akcja książki toczy się w grudniu roku 2013. Ja doświadczyłem tego orkanu właśnie przebywając w Trójmieście. W tym momencie byliśmy z żoną, już nie pamiętam właściwie z jakiej okazji. Faktem jest, że spadło strasznie dużo śniegu, był potworny wiatr. Pamiętam, że były problemy nawet z prądem. Mm-hmm. Myśmy się w tym takim bardzo nieprzyjaznym czasie wybrali do Sopotu i zachciało nam się w ogóle spacerować po molo, więc to było to czyste szaleństwo, bo właściwie nic nie było widać. I ja wtedy pomyślałem sobie, no bo ta książka powstawała z różnych elementów i to był na pewno jakiś taki element, który jakoś tak mocno zapamiętałem, że co by było, gdyby umieścić człowieka w takiej przestrzeni, w której właściwie nic nie działa. To znaczy w tej wsi, do której bohaterka trafia, nagle przestaje działać cokolwiek. I teraz pomyślałem sobie, a dlaczego nie zrobić tego w ten sposób, że trafia do jakiegoś bardzo luksusowego miejsca, gdzie właściwie o wszystkim decydują urządzenia, decyduje elektronika, prąd elektryczny i tak dalej, i tak dalej. I nagle to wszystko odmawia posłuszeństwa i co może w takim miejscu zrobić człowiek i do tego człowiek jeszcze w sytuacji bardzo niekomfortowej, tak bym powiedział, ale tu już nie będziemy zdradzali, co się wydarzyło. Więc no, na pewno ten orkan bardzo mi się wrył w pamięć i postanowiłem z tego skorzystać. Zresztą tak robię ostatnio często, to znaczy nie, broń Boże, nie ma orkanu w każdej z moich książek, natomiast wymyślam sobie jakąś taką ekstremalną sytuację. Na przykład teraz pracując nad kolejną powieścią, wymyśliłem sobie, że panują jakieś potworne upały, więc zawsze ten człowiek musi się mierzyć z tą naturą, z tą pogodą, z tym takim światem, w którym panuje jakiś taki wielki dyskomfort, no ale nie oszukujmy się, no sami go sobie fundujemy od jakiegoś czasu i przyroda na nas się po prostu mści.
To umieszczenie upału, ekstremalnego upału w kolejnej książce też może być takie profetyczne, ponieważ widziałam akurat chyba przedwczoraj takie zestawienie, według którego tylko w dwóch krajach na świecie nie wzrosła średnia temperatur w ciągu roku.
Czyli więc gdzie?
Na Mauritiusie i na Islandii.
No, Islandczycy zawsze mają lepiej.
To są naprawdę niesamowite, tylko dwa kraje na świecie. No, ale to tak, na marginesie. Akcja książki wciąż jeszcze, znaczy wciąż jeszcze, bo mieliśmy już, często pan umieszczał Olsztyn, Warmii i Mazury w swoich książkach i tutaj też mamy ponownie Olsztyn. Przemierzamy z bohaterami po ulicach chociażby Olsztyna, mamy komendy policji na ulicy Partyzantów, mamy tutaj skrzyżowanie, gdzie znajduje się McDonald's, ten przy szkole podstawowej numer 10, to skrzyżowanie mam na myśli, mamy jeszcze McDonald's koło dworca. Także jeszcze miał pan ochotę umieścić swoich bohaterów w Olsztynie i na Warmii i Mazurach.
Znaczy na ulicę Partyzantów, to znaczy na komendy, to jestem skazany i w świecie powieściowym, i w świecie realnym, ponieważ ja mieszkam przy ulicy Partyzantów i właściwie między komendą miejską, a komendą wojewódzką, więc jak gdyby ten świat policyjny, gdyby stale mi towarzyszy, a zdradzę państwu, że nade mną mieszka w ogóle policjant, więc
te związki wokół policji,
ten świat jest mi jak gdyby w pewnym sensie bliski, ale pytanie dotyczyło...
Akcji dziejącej się tutaj u nas wciąż.
Tak, ja pochodzę w ogóle z Jezioran, to jest takie małe miasto na Warmii. Ten świat jest mi bardzo po prostu bliski. Ja go obserwuję od bardzo, bardzo wielu, wielu lat. Pisałem o tym w tych swoich wcześniejszych powieściach, gdzie były to powieści takie zaangażowane społecznie, dotyczyły tych marginesów społecznych, ludzi wykluczonych, tego świata popegeerowskiego. Ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić w tej nowoczesności, która nastała po roku 89, którzy próbują wyjechać, wracają. To nawet jest taki nurt teraz w kinematografii, który jak gdyby do tego nawiązuje i te filmy są chętnie oglądane, nagradzane i tak dalej. Więc jak gdyby ludzie są ciekawi, co się z tymi ludźmi stało po tej transformacji. Gdzie ta bieda, no tak powiem, bo to tak można też powiedzieć, jest po prostu dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Taka nieumiejętność odnalezienia się w realiach takiej gospodarki wolnorynkowej też jak gdyby to jest takie znamienne dla tego świata. I ja od tego zaczynałem, po czym pisywałem książki również jak gdyby dotyczące Warmii i Mazur. Zawsze w tych powieściach się pojawiał Olsztyn, a już na pewno takimi powieściami bardzo olsztyńskimi jest Zmarzlina, gdzie bohater po prostu wstaje w grudniowy dzień i po prostu próbuje zamordować własną matkę. Boże, jakie straszne rzeczy pisze.
Ten mrok.
Ale też mam książkę w dorobku, taką powiedzmy mniej ponurą, chociaż z gorzkim finałem. Mam na myśli Mistrzostwo Świata, gdzie bohater z kolei wsiada w autobus linii numer 6 i przemierza miasto z punktu A do punktu B, równocześnie jak gdyby cofając się do przeszłości, do tego, co go uformowało, konstytuowało jego tu i teraz, więc mógłbym tak wymieniać. Te książki olsztyńskie są. Jak powiadam, mam kompetencje, myślę, takie społeczne, kulturowe do opowiadania o tym miejscu, bo ja to miejsce rozumiem. Raz tylko mi się zdarzyło, to było w przypadku Teorii Ruchów Worbla, że mój bohater po prostu opuścił Olsztyn. Mam na myśli to, że po prostu bohaterem był mężczyzna, który był profesorem, nazywał się Seweryn Worbl i mieszkał w Warszawie. Ale przypomnę, że ta książka i tak kończy się w ten sposób, że wszyscy ci bohaterowie, bo ich jest tam wielu, cała rodzina, to jest kolejny wielki temat mojej literatury, gdyby relacje w obrębie rodziny, oni wszyscy się spotykają na jakiejś takiej zabitej dechami dziurze we wsi. Więc jak gdyby ten świat taki niewielkomiejski jest mi bardzo bliski, dlatego ze smutkiem odkrywam, że nigdy nie dostanę nagrody Kryminalnej Piły, która jest przyznawana za powieść miejską, więc no smutne to, no ale już zdecydowałem się na pewien rodzaj opowieści i muszę być konsekwentny.